Drodzy przyjaciele, prawdy Bożej, kochana młodzieży, jestem mocno wciśniony, stając na tym miejscu. Próbowałem się wytłumaczyć przed braćmi organizatorami, że jest wielu innych braci, którzy by może w lepszy sposób ten czas wykorzystali. Ale brat Michał mi odpowiedział, my lubimy ryzyko. Dlatego stojąc na tym miejscu mam ufność, nie że chcę mówić może od siebie jakiejś swojej mądrości, ale to, co jest zawarte w Słowie Bożym, dlatego ufam, że Pan zechce mi pomóc w tym, co chciałbym się z braterstwem podzielić. Jesteśmy już w trzecim dniu naszej konwencji. Słyszeliśmy bardzo wiele tematów bardzo budujących i tym bardziej ta odpowiedzialność jest większa, żeby nie zepsuć braterstwa nastrojów i nie zawieść waszych oczekiwań. Jest to bardzo trudne zadanie, mam świadomość tego. Proszę was zatem o większą jakby miarę tolerancji dla mnie, jeśli jakieś zdania będą nieskładne. Ten rodzaj służby jest dla mnie wciąż trudnym i chciałbym, żeby ktoś mnie jednak zastąpił, ale jeśli taka jest wola organizatorów, myślę, że Pan mi dopomoże. Proszę braterstwa, chciałbym podzielić się pewnym takim rozważaniem, które po części było może tutaj już sygnalizowane na tym miejscu. Ja zwracałem się do was o wyrozumiałość, a zwróciłem się o większą miarę tolerancji dla mnie. I właśnie chciałbym podzielić się wraz z braterstwem o tolerancji. Myślę, że ten temat po części rozważaliśmy na jednym ze spotkań młodzieżowych w Biłgoraju, było to chyba w lutym tego roku. Jednak może było to w innej formie, nie wszystkie aspekty były poruszone. I przyszła mi myśl, że może byłoby właściwym na takim miejscu podzielić się z braterstwem takim rozważaniem. Myślę, że mamy świadomość tego, że będąc tutaj właśnie w 97 roku, obserwując czas, w jakim żyjemy, obserwując warunki, jakie nas otaczają, zauważamy, że nie tylko otaczające warunki nas uległy znacznej zmianie w porównaniu z latami wcześniejszymi, gdy sięgniemy pamięcią lat 10, 20 do tyłu, a ci, którzy starsi, może więcej, 30 lub 40, zauważamy, że nie tylko otaczające nas warunki ulegają zmianom, ale zmienia się część po części też nasza może mentalność jako społeczności braterskiej, jako ludzi wierzących w Pana Boga. A często też, może w szczególności w ostatnich czasach, jakby to hasło, które już wymieniłem, wychodzi na wierzch i tu lub ówdzie słyszy się potrzebę, żeby była tolerancja. Cóż to takiego jest? Spróbujmy się zastanowić właśnie nad tą rzeczą. Gdybyśmy chcieli sięgnąć do słownika, co to takiego jest tolerancja, to znajdziemy takie oto określenia. Jest to szacunek dla cudzych poglądów lub wierzeń wyrażający się w dopuszczeniu ich do głosu. Ale myślę, że jak tutaj jesteśmy z różnych stron, w różnym wieku, mamy na co dzień różne zajęcia, to z tolerancją możemy się spotkać niemal na każdym kroku naszego życia. Nie tylko w tej płaszczyźnie odnoszącej się do naszych poglądów, do naszej wiary. Jednak ta płaszczyzna dla nas będzie najbardziej, tym będzie kręgiem naszego zainteresowania. Myślę, że ze zrozumiałych względów. Bo czy w tej płaszczyźnie, czy Pismo Święte coś mówi nam o tolerancji, w jakich sytuacjach, jaka może być granica tej tolerancji. tą definicję, którą przytoczyłem, ta definicja odnosi się właśnie do sfery poglądu człowieka, do sfery wiary. Gdybyśmy chcieli przytoczyć inną definicję, odnoszącą się na przykład do innej dziedziny, jakiejś dziedzinie techniki, to ta definicja by była nieco inna. I takie techniczne określenie tolerancji brzmiałoby w ten sposób. Jest to dopuszczalne odchylenie od ustalonych wymiarów, typów lub jakości przedmiotów znormalizowanych. Myślę, że w życiu naszym codziennym spotykamy się z tą sferą tolerancji, z tym przedziałem, z tą płaszczyzną tolerancji. Spróbujmy to w jakiś prosty sposób poprzeć przykładem, żeby może to było dla nas jaśniejsze. W takiej dziedzinie technicznej, jeżeli te drzwi, przez które wchodzimy na salę, wykonywał stolarz i miał podany rozmiar, że one powinny mieć szerokość 60 cm, to ten, który je wykonywał tą ościeżnicę lub futrynę, wiedział, że jeśli futryna będzie miała 80 cm, to i drzwi muszą mieć co najwyżej 80 cm. Nie mogą być albo szersze, albo węższe. Mamy jednak świadomość, że trudno jest wykonać dwie rzeczy identyczne, bardzo dokładnie takie same. I potrzebna jest właśnie wtedy tolerancja. Pewna granica błędu, który jest dopuszczalny. Pewna różnica. I cóż się dzieje? Jeżeli te drzwi będą węższe o 3 mm, czy będzie to zauważalne, czy ten błąd, ta różnica będzie dla nas zauważalna, czy będzie komuś przeszkadzała? Na pewno nie. Wszystko będzie dobrze funkcjonowało, drzwi się zamkną, nie będzie przeciągu. Ale gdyby stolarz się pomylił i zrobił te drzwi o 5 cm za wąskie, no czy ktoś, kto zamówił takie drzwi, odebrałby od stolarza? Na pewno nie. Powiedziałby, pan przekroczył granicę, to jest niemożliwe. Taka różnica tutaj nie może występować. Jeszcze jedna ważna rzecz, co by się dalej z tym przedmiotem stało. Ta różnica, przekroczenie tej dopuszczalnej granicy w wymiarze, dyskwalifikuje ten przedmiot. Przecież są bezużyteczne w danym momencie, prawda? Tą myśl może jeszcze później powrócimy do niej. Myślę, że moglibyśmy podawać takich przykładów krocie. Każdy, myślę, że jest tu wielu braci fachowców różnych branż i z tym zagadnieniem w swojej pracy się spotykali. Myślę, że każda z sióstr, chociażby przy najprostszych czynnościach w domu, też musi zachowywać pewną tolerancję. No bo jeśli gotując zupę naleje za dużo wody, no to jej potem wykipi, prawda? Czyli ta różnica nie może być. Musi być tyle, ile potrzeba. Także są to takie proste przykłady, ale one jakby pozwalają nam zrozumieć to zagadnienie. Co to jest tolerancja? Jest to dopuszczalne odchylenie od ustalonych wymiarów, inaczej możemy mówić, od ustalonych granic, od ustalonego przedziału. Jest to granica, której należy się poruszać, ażeby dana rzecz, przedmiot lub coś mieściło się w granicach naszych oczekiwań, żeby mogło spełniać nasze oczekiwania, żeby cel, jakiemu służy dana czynność, mógł być osiągnięty i żeby było to w sposób zadowalający. Myślę, bratestwo, że często będąc w różnych miejscach, z pojęciem tolerancji moglibyśmy jeszcze jakby inną charakterystykę przytoczyć, bo tolerować to znaczy może traktować jakieś zjawiska w sposób taki luźniejszy. dopuszczać właśnie do odchyleń od ustalonych norm. To może się wyrażać również w naszych wzajemnych stosunkach, w naszym wzajemnym traktowaniu się. I często to określenie tolerancji może oznaczać, że kogoś traktujemy pobłażliwie. Jest to wyrażenie takie bliskoznaczne, oznaczające tolerancję. Ale często też, i to jest ważne, że w tej definicji to odnosi się jakby do tej strony negatywnej. Na przykład tolerować może oznaczać, że zezwalać, świadomie zezwalać na czyjeś niewłaściwe postępowanie. Także musimy tutaj sobie jakby zapamiętać tą myśl, że tam, gdzie występuje tolerancja, oznacza to pewne pole manewru, ale do ściśle określonej granicy. Przekroczenie tej granicy w jedną lub w drugą stronę powoduje, tak jak w przypadku tych przytoczonych drzwi, dyskwalifikację tej rzeczy lub przedmiotu. Myślę, że w innej sferze, w innej płaszczyźnie może to również oznaczać jeszcze inną dyskwalifikację. Myślę jednak, że tak jak wspomniałem, to zagadnienie możemy odnosić do bardzo wielu dziedzin życia człowieka. Jednak nas będzie interesowała głównie ta płaszczyzna jak nas jako ludzi wierzących, jako chrześcijan. I stawmy sobie takie zagadnienie. Postawmy to w ten sposób. Chrześcijanin a tolerancja. Człowiek wierzący a tolerancja. Znak zapytania. Jak powinien człowiek wierzący poruszać się właśnie w tym polu możliwości manewru w dopuszczalnych granicach? Kiedy z drugiej strony, czytając w różnych miejscach wersety Słowa Bożego, czytamy wersety, że właściwie wszystko jest nam wolne. I ktoś mógłby powołać się właśnie na werset, który zacytowałem. On jest zapisany w liście do Koryntów w rozdziale 6, a werset 12, gdzie apostoł Paweł mówi, że wszystko mi wolno. Czyli jakby ta teza, że są jednak jakieś granice, nie zawsze byłaby słuszna. Myślę, braterstwo, że i wy wszyscy tutaj jesteście, którzy jesteście, że zgodzicie się ze mną, że tak jednak nie jest. Bo zaraz w tym samym wersecie apostoł Paweł dodaje bardzo ważną rzecz, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Nie wszystko buduje, co jest właśnie rzeczą bardzo istotną. Myślę, że z łatwością znajdujemy w Słowie Bożym wskazówki, charakterystykę, jaki człowiek wierzący, człowiek poświęcony powinien być. Może jednym z takich zapisów się obecnie posłużę. Chciałbym przytoczyć słowa zawarte w pierwszym liście Piotra, w rozdziale pierwszym, wersety od 14 do 9. Do 19. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszystkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, ze srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Myślę, braterstwo, że jeszcze inne wersety zawarte w tym samym liście świętego apostoła Piotra w drugim rozdziale i wybiórczo przeczytam jeszcze kilka wersetów. Rozdział 2, werset 12. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia swego. I dalej, werset 15 i następny. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła. Lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Proszę braterstwa, w tych wersetach przeczytanych jakby spotykamy pierwszą myśl, która jakby wskazuje nam, że powinniśmy być tolerancyjni. We wcześniejszych wersetach z pierwszego rozdziału była krótka charakterystyka, jakimi powinniśmy starać się być, jakie powinny być nasze usiłowania. Natomiast tutaj werset 17 mówi: wszystkich szanujcie. I dopiero dalej wymienia: braci miłujcie. Czyli w tym określeniu wszystkich mieszczą się na pewno również bracia, ale są oni bracia, siostry, ale są oni wymieniani w dalszej kolejności, więc w tym pojęciu, określeniu wszystkich, na pewno muszą być też i inni ludzie, nie tylko ci, którzy są o takich samych poglądach, jakie my posiadamy. I tutaj ten werset wskazuje nam, że powinniśmy takowych szanować. Na początku, przytaczając definicję tolerancji odnoszącą się właśnie do poglądów, powiedziałem, że jest to szacunek dla cudzych poglądów lub wierzy. I myślę, że czas, w którym żyjemy, jakby nastręcza nam takie okoliczności, takie sytuacje, gdzie te inne poglądy, inne wierzenia jakby upominają się o to, że mają do tego prawa, że mają prawo być zaprezentowane. I my, jeśli chcemy być ludźmi tolerancyjnymi, to powinniśmy się zgodzić na pozwolenie komuś przedstawienia jego poglądu. To by oznaczało, że jesteśmy ludźmi tolerancyjnymi. Spróbujmy znaleźć w Słowie Bożym jakąś naukę, jakieś może zdarzenie, opis, które by potwierdzało nas, czy dawało jakąś wyraźniejszą wskazówkę, czy jest to rzeczą właściwą, czy może nie. Może nie powinniśmy być w ogóle tolerancyjni i nie dawać takich możliwości jakby pewnych odstępstw od jakiejś normy, granicy, która by była zarysowana. Idąc przez nasze życie, mając szerokie światło wskazówek Słowa Bożego, zauważamy, że jednak nie do wszystkich dziedzin, nie we wszystkich dziedzinach, nie we wszystkich szczegółach życia są jakby określone precyzyjne normy, granice, które są jasno i precyzyjnie w Słowie Bożym określone. W pewnych zakresach, w pewnych okolicznościach jakby nie mamy dokładnej wskazówki, co wolno, a co nie. Czyli należy się kierować już tutaj jakąś praktyką, doświadczeniem, rozsądkiem, rozumem, który człowiek posiada i duchem, którego daje Bóg. Jest to rzecz bardzo ważna. Myślę, że w dalszej części przytoczymy sobie takie sytuacje, gdzie zobaczycie, że to jest w naszym życiu, tak się faktycznie dzieje. Ale zanim do tego dojdziemy, przeczytajmy sobie werset, urywek z Ewangelii Marka, gdzie zauważymy pewną reakcję Pana Jezusa na zachowanie uczniów. W rozdziale 9 od wersetu 37 mamy zapisane takie oto zdarzenie. Jest to bezpośrednio po tym fakcie, kiedy oni, idąc do Kapernaum, rozmawiali o tym, kto z nich będzie największy. I po tym wydarzeniu, kiedy się spotkali, kiedy Pan Jezus również dotarł do tego miejsca, Pan Jezus wziął małe dzieci, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich: kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje, a ktokolwiek by mnie przyjął, mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Odpowiedział mu Jan: nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami. Tutaj podkreślam tą rzecz. Widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami. Jak wypędzał w Twoim imieniu demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami. Ale Jezus rzekł: nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. I tutaj ważne słowa, które będą jakby też mocnym naszego rozważania. Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nam. I zwróćmy uwagę na ten zwrot. Kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. Czyli Pan Jezus jakby odpowiadając na tą postawę uczniów, no w pewien sposób ich napomniał i powiedział im, żeby nie czynili czegoś takiego więcej, jeżeli z czymś takim się spotkają. Jednak wzmianka była, że ten człowiek nie chodził z nimi, czy nie chodził za nimi. Jednak Pan Jezus nie zabronił tego, nie zakwestionował tego. Jest to jeden właśnie z przykładów, gdzie nauka Pisma Świętego dopuszcza tolerancję. Czyli Pan Jezus jakby tolerował tego człowieka, ten jego czyn, to co on uczynił. Człowiek, który nie był z nimi, ale jak też Pan Jezus powiedział, nie był przeciwko nim. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie inne słowa Pana Jezusa, zapisane może przeczytam w innym miejscu, w Ewangelii Łukasza, również w 9 rozdziale. Jest tam opisane w podobny sposób, może te wersety też przeczytam, ale zechcę przytoczyć też jeszcze inny werset, który nam troszeczkę tutaj skomplikuje zadanie i utrudni. Ewangelia Łukasza, rozdział 9 i wersety od 49. Jest zapisane podobne wydarzenie. A Jan odpowiadając rzekł: mistrzu, widzieliśmy takiego, który w Twoim imieniu wygania demony i zabroniliśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami. Wtedy Jezus rzekł do niego: nie zabraniajcie, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Ten werset jakby potwierdza ten wcześniejszy, który przeczytałem z Ewangelii Marka. Ale oto w wersecie 11 tejże Ewangelii Łukasza, w rozdziale 11, a werset 23, znajdujemy słowa nieco inne. Kto nie jest ze mną, zwróćcie uwagę, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Spróbujmy z tych wersetów wychwycić jakby grupy czy kategorie osób, ludzi, które występują w tych opisach. Ten pierwszy to był taki, który nie był z nimi, ale nie był przeciwko. Tutaj Pan Jezus w tym 23 wersecie mówi: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Z tego wynika, że są jeszcze oprócz tych, którzy nie są z Panem, są tak jak ten pierwszy wymieniany, którzy nie są przeciwni Panu, nie są z Panem, ale nie są przeciwni. I wynika, że jest jeszcze, musi być trzecia grupa, którzy są z Panem. Którzy są z Panem. I myślę, że do takich chcemy siebie zaliczać. Ci, którzy tutaj jesteśmy. Jest to bardzo ważne. I druga część tego wersetu mówi, jest również bardzo ważna myśl. Kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Czyli Musi to być ktoś taki, kto jest z Panem. Prawda? Bo jeśli nie jest z Panem, no to nie gromadzi z Panem. Chodzi tutaj o tych, którzy są z Panem. A kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Proste stwierdzenie. Powrócimy do tych myśli jeszcze. Ale myślę, braterstwo, że te słowa potwierdzają, że Pan Jezus był człowiekiem, który wykazywał się tolerancją w niektórych sytuacjach. W niektórych sytuacjach. W tych sytuacjach, gdzie nie było przekraczana pewna granica, jakaś ustalona norma. Tam, gdzie nie było narażane na szwar dobre imię Pana Jezusa i Jego uczniów, imię Pana Boga. Natomiast ktoś, kto niekoniecznie schodził z Panem, ale nie był przeciwny, nie wykazywał tego w sposób wyraźny, taki ktoś mógł być tolerowany. Czyli zauważyliśmy jednak, że pewna granica bywa. Kto może być tolerowany? Co może być tolerowane? Właśnie naszym zadaniem będzie w dalszym toku jakby wychwycić to, co może być przedmiotem tolerancji, a co też nie może być. Myślę, proszę braterstwa, że my jako ludzie, pomimo że jesteśmy ludźmi wierzącymi, posiadamy wszystkie zmysły, jakie posiadają wszyscy inni ludzie. I tak jak w pierwszej księdze Samuela, w 16 rozdziale, a w 7 wersecie jest tam zapisane takie wydarzenie, że człowiek patrzy na to, co jest przed oczami jego. I my jako ludzie, żyjąc w różnych warunkach, będąc w różnych środowiskach, również patrzymy na to, co jest przed naszymi oczami. To, co widzimy, to, co ten bodziec wzroku nam dostarcza, zmysł wzroku nam dostarcza, powoduje w nas różne reakcje, różne zachowania. Jest to rzeczą całkowicie normalną. I te zachowania bądź będą zachowaniami z zachowaniem tolerancji, bądź też nie. Jakie mogą być skutki tego? Może. Jaki może być skutek tego, że człowiek nie będzie zachowywał tolerancji, nie potrafi zachować jakiejś potrzebnej tolerancji? Jest to trochę postawa trudna, skomplikowana, nastręczająca wiele problemów, kłopotów, trudności. Dlaczego? Dlatego, że jeśli widzę coś moim wzrokiem, jakieś postępowanie człowieka czy brata, a może pozostajemy w sferze tutaj, w naszym kręgu, prawda? Jeżeli ktoś coś uczynił, mnie się nie podobało, prawda? Czyli powiedzmy, że nie zdobyłem się na tolerancję, nie wytłumaczyłem sobie w jakiś sposób tego zachowania, dlaczego ten brat lub siostra tak się zachował. I to może nawet spowodować moje zgorszenie się z tego zachowania, czy uczynku brata lub siostry. Czy jest to rzeczą dobrą? No nie jest to rzeczą dobrą. Bo ktoś może to uczynić zupełnie nieświadomie. Ktoś może nawet nie wiedzieć, że swoim postępowaniem, zachowaniem czy uczynkiem spowodował moje zgorszenie. Ale pamiętajmy tutaj o takiej nauce Pisma Świętego, że gdzie mówią słowa, apostoł mówi Paweł, że ten, który się gorszy, jest mocny, mocny czy słaby? Słaby, o właśnie. Tutaj podpowiadacie mi, czyli widzicie, że nie są to moje słowa. Tak jest. I teraz, jeżeli taka sytuacja jednak występuje, co ja powinienem zrobić? Jeżeli nie potrafię zachować tolerancji, jeżeli dany postępek, czyn oczywiście kwalifikuje się do tego, że można to tolerować, i jeśli miałbym się zgorszyć, to żeby temu zapobiec, powinienem pójść do takiego brata czy siostry, czy młodzieńca i zwrócić mu uwagę, że słuchaj, to co ty uczyniłeś, nie mieści się w granicach. Przekroczyłeś nawet możliwą w tym zakresie tolerancji. Tak nie może być. Taką receptę podał nam sam Pan. Jest to zapisane w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza, wersety tam od 15 do 17. Jest to znana nam reguła pańska postępowania w stosunku do bliźnich. Jest to w życiu bardzo trudne stosowanie tego. Myślę, że większość ze mną się zgodzi, że trudne jest do byle może drobiazgów, szczegółów stosować się do tego przepisu bezpośrednio, w każdej sytuacji. Czasami właśnie jest potrzebna jakby pewna miara tolerancji, pewna granica tolerancji. Jednak musimy również pamiętać o tym, że przekroczenie tej granicy może być niebezpieczne. Spróbujmy teraz zastanowić się nad tym, nad takimi bardziej może konkretnymi przykładami. Przykładami, tutaj Paśnik przytacza nam wiele ciekawych przykładów. Spróbujmy przytoczyć sobie przykłady, gdzie, w jakich granicach może być zachowana tolerancja, a tam, gdzie nie jest ona zachowana, jaki wynaleźć przepis, jak temu zapobiegać, jaką lekcję z tego wyciągać. I myślę, że czymś, co często w naszych odczuciach, w naszych obserwacjach budzi jakieś zaniepokojenie, czy coś, co może powodować w nas niezadowolenie, coś, co może mi się nie podobać, są takie rzeczy zewnętrzne, te, które widzimy. Często są to nasze ubiory. Wiemy, że w tym zakresie nie ma jakiegoś precyzyjnego zapisu w Słowie Bożym. Może oczywiście znajdziemy zapis, że każdy powinien być ubrany przystojnie i skromnie. Ale żeby powiedzieć, czy ten mój garnitur jest akurat przystojny i skromny zarazem, to dla kogoś to może być spełnienie tej normy, a dla innego nie. Bo ktoś może uważać, że to jest może zbyt bogaty ubiór, prawda? To są często takie właśnie drobne rzeczy. Nie ma sprecyzowanej normy, wzorca, do którego by się można dopasowywać i do którego by można było porównywać. I są to sytuacje najbardziej problematyczne, jeśli chodzi o stosowanie tolerancji, gdzie nie ma precyzyjnego zapisu. Bo jeśli chodzi o ubiory męskie, to myślę, jest mniej problemów. Ale gdyby mnie ktoś zapytał, no dobrze, to powiedz mi, bracie, jeżeli niewiasta ubiera się w sukienkę lub spódnicę, no to długość tej spódnicy, jaka by była, gdzie by była taka granica i jaką dałbyś tolerancję, odchyłkę w jedną lub drugą stronę? Jest to rzecz trudna i trudna do określenia. Ja myślę, że takie granice wyznaczają nam między innymi takie spotkania, takie miejsca, na których się znajdujemy, bo ktoś, przyjeżdżając na to miejsce, mógł nie wiedzieć o tym, że tu będą takie ławeczki z koziołkami i że ten koziołek trzeba przekroczyć, przestąpić, żeby usiąść na tej ławce. I może dojść do sytuacji, o której ja wcześniej nie myślałem, nie wiedziałem, a raczej będę tu mówił, nie wiedziałam, no że poczuję się głupio, bo akurat ta moja spódniczka jest za krótka. Takie sytuacje, takie przykłady pomagają nam wyznaczać tą właściwą granicę w sytuacjach, gdzie nie ma podanego precyzyjnego zapisu, precyzyjnej normy. Tak dzieje się w bardzo wielu szczegółach naszego życia. Myślę, braterstwo, że w ostatnich latach, już przez długi czas, spotykamy się często, dosyć często w społecznościach międzynarodowych. Konwencje międzynarodowe są organizowane sukcesywnie co 2 lata. I myślę, że będę wyrazicielem odczuć tych, którzy na przykład po raz pierwszy znaleźli się na takich konwencjach międzynarodowych. Czy zetknięcie się ze społecznością braterską o tych samych poglądach, o tej samej wierze inny kraj. Na pewno nasunęło pewne spostrzeżenia i wrażenia. Pozwoliło wzbogacić nasze doświadczenie o obserwacje, które pewnie tutaj w kraju często by nam powodowały w nas zgorszenie. No ale cóż, byliśmy gośćmi, nie byliśmy u siebie, więc to już wymuszało w nas tolerancję pewnych rzeczy, pewnych zjawisk, pewnych zachowań. I proszę Państwa, musimy tutaj mieć świadomość tego, że spotykając się właśnie w takich miejscach, w takich społecznościach, nawet przysłowie świeckie mówi, że co kraj, to obyczaj, że powinniśmy się liczyć z różnymi innymi zachowaniami, różnymi innymi ubiorami, które w danych krajach są normalnymi, są przyjętymi, nie budzą w nikim ani ciekawości, ani jakiegoś zgorszenia. I teraz, czy my, jako ludzie wierzący, jako naśladowcy Chrystusa, czy nasza uwaga powinna pozostawać skupiona na tym, że tam na przykład brat z Nigerii ubrał się w jakąś tam togę, czyli coś w rodzaju sukienki? Czy, no nie spotkałem takiego przykładu, ale ponieważ on jest taki może drastyczny w tej sferze, to go użyję. Gdyby na przykład przyszło nam się znaleźć, że byłby jakiś brat ze Szkocji, gdzie jest zwyczaj, że chodzą spódnicy, tak? Mężczyźni. Ja nie myślę, że gdyby Szkoc był bratem, że on by przyjechał na konwencję spódnicy, ale gdyby się tak zdarzyło, to czy to powinno być przedmiotem naszego zainteresowania i przedmiotem do wyciągania jakichś wniosków czy oceny tej osoby? No, widzę kręcące się głowy, czyli nie zgadzacie się z tym. Ważne jest to właśnie, o czym powiedział tam do proroka, to wydarzenie z 1 Samuelowej, jeszcze przypominam. Ważne jest to, co człowiek posiada w sercu. Często to, co on ogląda nasz wzrok, nie jest najistotniejsze. Powinniśmy na te rzeczy patrzeć z pewną dozą jednak tolerancji. Nie gorszyć się z takich rzeczy. Myślę, i tutaj właśnie poruszyliśmy jakby tą płaszczyznę obyczajów, zwyczajów, jakie mogą występować w różnych krajach. Proszę braterstwa, tak się składa, że tak się złożyło, bo pozwolił. Miałem przywilej być na przykład w grudniu w Rumunii, wśród braterstwa w Rumunii. Teraz byliśmy na konwencji na Ukrainie. I myślę, że Ukraina to jest przecież sąsiadujący, niedaleki nam kraj. I w ich obyczajach, zwyczajach i naszych jakby nie ma jakichś takich wyraźnych różnic. Ale proszę braterstwa, gdyby tutaj na tą konwencję na przykład moja żona na zebranie przyszła ubrana w spodnie, no powodowałoby to na pewno u wielu z Was pewien niesmak, ja bym to rozumiał, a na pewno wielu z Was przyszłoby mnie napomnieć za to. Pewnie nie ją, tylko mnie w pierwszej kolejności. Jak to jest możliwe, dlaczego tak się stało? Proszę braterstwa, taką sytuację ja spotkałem. I kiedy się zastanowiłem nad tym, kiedy przeanalizowałem, kiedy zamieniłem dwa zdania z tą osobą, kiedy siostra mi opowiada, że ona jechała pociągiem ileś tam kilometrów, a był mróz 25 stopni, przyjechała kilkaset kilometrów, ileś tam godzin musiała czekać na dworcu. Czy ona miała wieść ze sobą jakieś tobołki, szukać miejsca, gdzie by się przebrać? Nie to okazuje się najistotniejsze. Czyli zauważmy, że w pewnych dziedzinach jakaś granica tolerancji jest nam potrzebna. Żeby nie oceniać powierzchownie. Pozwolić, spróbować zaglądać do wnętrza tego człowieka. Kto to jest, jaki to jest człowiek. A to jakby zsunąć na plan drugorzędny. Myślę, braterstwo, że tych płaszczyzn można by wyszukiwać bardzo wiele. I my tutaj, będąc na tym miejscu, moglibyśmy też tych płaszczyzn wymienić kilka, gdzie tolerancja jest potrzebna, a nawet powiedziałbym niezbędna. Będzie to występowało w płaszczyźnie, w relacji, na płaszczyźnie rodziny, z stosunek rodziców do dzieci, dzieci do rodziców, wnucząt do dziadków i odwrotnie. Proszę bratestwa, są to rzeczy codzienne, niby nam znane, ale a również taką jakby inną jeszcze płaszczyzną są takie nasze spotkania. Takie nasze spotkania. Jesteśmy tutaj praktycznie w pełnym możliwym dla człowieka przedziale wieku. Od najmniejszych po najstarszych, którzy jeszcze mogą z nami być. Jest nas tutaj dużo. I czy nie wydaje się jakimś trochę dziwnym lub nawet nienormalnym dla osób starszych, że tym młodym jest trudno usiedzieć tutaj na tych ławkach? No przecież oni to by tak siedzieli i siedzieli i siedzieli i jest, są zadowoleni. Dlaczego ci młodzi chcą wieczór tak długo siedzieć i tutaj śpiewać na tym miejscu, podczas gdy to jest czas, kiedy oni powinni już pójść spać? Zastanawia się taki młody. No po co ten dziadzio lub babcia staje o 4 rano, kiedy zebranie się zaczyna o 9? A po co jeszcze ten dziadzio lub babcia budzi innego? Bo on już wstał, no to i ten drugi powinien wstać. I rozmawiają sobie, a ci młodzi mówią, przecież to jest jeszcze czas do spania. Występują pewne różnice jakby interesów. I proszę bratestwa, ja nie mówię, żeby to pozostawić sobie w takim bezładzie i samoworze. Ale myślę jednak, że w szczególności w takich miejscach, w takich zbiorowiskach, w takich grupach, jak tutaj jesteśmy lub podobnych temu, powinniśmy mieć na uwadze jakąś tam dozę tolerancji. Jest nas tutaj dużo, to też jakby wywiera na nas określony wpływ i powoduje nasze różne zachowania, jakby je inicjuje. I czasami właśnie nie dziwmy się temu, że ten staruszek staje o 4. Nie dziwmy się młodszemu człowiekowi, że on by chciałby jednak trochę dłużej pośpiewać. Choć to może być dla innego pewnego rodzaju uciążliwością. I tutaj jednak zachowując dopuszczalną jakąś tolerancję, pamiętajmy o tym, żeby te uciążliwości nie były zbyt duże. Bo to już może powodować zgorszenie, co jest rzeczą bardzo przykrą i niepotrzebną. Proszę bratestwa, myślę, że tak jak w Słowie Bożym są wersety, że myślę, że tego wśród nas nie ma, że nie powinno na nas wywierać żadnego znaczenia, nie powinno to mieć dla nas znaczenia, że brat jest z Ukrainy, czy z Mołdawii, czy z USA, czy z Nigerii, czy z innego kraju. Ale tak powiedzmy sobie prosto i otwarcie. Jakie są nasze, jaki jest nasz stosunek, takie bezpośrednie kontakty w stosunku do takich wymienionych różnych braci? Są pewne motywy, pewne jakieś sytuacje, zdarzenia, że jakby się to dzieje w nas, podświadomie u nas nawet czasami. Ale być może jakieś różnice robimy. Czegoś takiego nie powinno być, bo tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 10, wersety 11-12, że Bóg nie ma względu na osoby i nie jest to ważne, jaki, z jakiego kraju kto może pochodzić. Czyli tutaj pamiętajmy też o tolerancji na płaszczyźnie narodowościowej, że mogą różni bracia, siostry pochodzić z różnych krajów. Werset 11. Przepraszam, chyba sobie pomyliłem, inny werset zapisałem. W każdym razie mam na myśli te słowa, gdzie jest mowa, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, to nie ma wtedy znaczenia, czy jest Żydem, lub Grekiem, lub z innej narodowości. Są to rzeczy, o których pokrótce wspomniałem. Czas na biegnie bardzo szybko. Niestety za chwilę musimy zakończyć ten temat. Chciałbym bratestwu jeszcze przy tej okazji wspomnieć na pewien werset, który jest zapisany w Księdze Pieśni Salomonowej, rozdział 2, a werset 15. Werset ten mówi nam o tym, że połapcie nam liszki małe, ponieważ one co robią? Psują winnicę. Ciekawe jest właśnie, że mędrzec Salomon zwraca na taką rzecz, wymienia, wspomina o czymś takim. Myślę, że te rzeczy, o których ja tutaj wspominałem, można by przyrównać do tych małych liszek. I oby tak było właśnie, że takie tylko małe liszki mogą nam się gdzieś przytrafiać. Ale jednak i te zalecenie jest, aby łapać, aby wychwycić. Myślę, braterstwo, że bardzo ważną jeszcze płaszczyzną w naszej społeczności, którą nie poruszyłem, ale chociaż kilku zdania chciałbym nadmienić, jest płaszczyzna nauk, na których bazujemy. Tolerancja na płaszczyźnie nauk. Myślę, że tutaj na tym polu jest jakby coraz większy nacisk, upominanie się o tą tolerancję. Dla nas jest to rzecz bardzo ważna. Bo słowa, wersety, które przytaczałem, są często wykorzystywane w różnoraki sposób. Werset z listu do Koryntów, który mówi, że wszystko mi wolno, jest jakby takim czymś napędowym, co pozwala wysnuwać różne myśli, różne poglądy i je przedstawiać innym. Z jednej strony tolerancja jakby zezwala na ich prezentowanie, ale czy my powinniśmy to przyjmować? To jest już pytanie zasadnicze inne. Myślę, że też tylko do pewnych granic. Bo co innego jest daną myśl usłyszeć, pozwolić komuś ją przedstawić? Tak, każdy ma do tego pełne prawo. Ale jeżeli w naszej społeczności ktoś, chcąc właśnie zaprezentować taką jaką swoją myśl, swój wybór, i przy tym, oprócz tego wersetu, który wspominam, powołuje się nawet na konstytucję, że konstytucja to gwarantuje, jest chyba troszeczkę przekroczeniem granicy tolerancji. Może nawet nie troszeczkę, a dużo. I co by się stało, gdyby właśnie tak przyłożyć jakąś miarę? Ja nikogo nie osądzam i nie mam zamiaru tego czynić. Ale tak jak z tymi drzwiami. Mogłaby nastąpić dyskwalifikacja. Zwracajmy uwagę na to, co słuchamy, co Słowo Boże o czym nas uczy. Słuchajmy tej harfy o 10 strunach i jej brzmienia i czy te dźwięki z niej wydobywane ze sobą harmonizują. Czy one się zgrywają? Jest to bardzo ważne. Bo słowa, naukę Pisma Świętego można tłumaczyć w różny sposób. Spotykamy się z takimi sytuacjami. Ale ważną rzeczą jest, żebyśmy potrafili kontrolować, czy występuje ta harmonia dźwięków wydobywanych z tych strun harfy Bożej. Jest to dla nas bardzo ważne. Myślę, braterstwo, ponieważ czas dobiega końca, chciałbym, aby tych kilka moich myśli, co w nieudolny sposób może chciałem z braterstwem się podzielić, pomoże nam w tym, abyśmy te małe liszki, jeżeli one będą, chwytali, wyłapywali. I tak jak chyba w pierwszym dniu jeden z braci mówił, że jest zadowolony z tego, że te konwencje, które się odbywają w tym roku, konwencja generalna, że było nasza postawa 80%. Pamiętając o tych naukach, o tych lekcjach, które może starałem się w krótkości przedstawić, żeby mogły spowodować, żeby na przyszły rok czy na następnych konwencjach, jeśli Pan pozwoli, żeby ten próg był wyżej. Na pewno nie będzie 100%, ale może 90% w ocenie braterstwa, a co najważniejsze w ocenie naszego Pana. Bo On widzi nasze serca i widzi nasze postępowanie. I On je ocenia. Przytoczę jeszcze raz na zakończenie słowa świętego apostoła Piotra od wersetu 13, pierwszy rozdział od wersetu 13. Pamiętając o tym, że Pan Jezus pokazał na niektórych przykładach, że pewne sytuacje możemy tolerować, Ale pamiętajmy, że granica tolerancji nie może być przekraczana. Dlatego, jak mówi apostoł Piotr, okiełzłajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wam władały w czasie nieświadomości waszej. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszystkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I myślę, że usiłowanie, staranie, ażeby być świętymi, postępować za przykładem świętego, który nas powołał, będziemy mogli osiągnąć cel naszej wiary, cel naszej nadziei, zbawienie, nagrodę, czego wszystkim bratestwu życzę, co też tam pragnę, co daj nam Boże.